Obok krzyża Jezusa stała Matka Jego. Siostry i bracia w Chrystusie Panu. Jeżeli człowiek w życiu chce do czegoś dojść, jeżeli chce coś w życiu osiągnąć, to musi mieć w sercu ufność. Bo nieszczęścia lubią ludzi zmęczonych, a klęski życiowe składają się ze zwątpienia i poczucia osamotnienia. Nawet zdrowie człowieka uzależnione jest od jego wewnętrznego nastawienia. Lekarze mówią, jakże trudno jest wyzdrowieć człowiekowi, w którym wypaliła się pasja życia, albo też takiemu, który nie ma już dla kogo ani po co żyć. Jeżeli więc w życiu chcemy jeszcze coś osiągnąć, musimy mieć w sercu ufność. Tylko że człowiekowi nie wystarcza ukryte w sercu zawierzenie. Człowiekowi potrzebne są także widome znaki, które jego wiarę potwierdzają. Dlatego karty Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, usiane są takimi znakami Bożej obecności w świecie. Takim znakiem dla Izraelitów walczących z wrogami były wzniesione wysoko ręce Mojżesza. Takim znakiem dla Izraelitów uciekających przed Egipcjanami był ten słup ognia, który oświetlał im drogę nocą, był obłok, który zasłaniał ich przed Egipcjanami w dzień. Takim znakiem był ten wąż miedziany umieszczony na palu, na którego, gdy chorzy popatrzyli, odzyskiwali zdrowie. Takim znakiem w Nowym Testamencie była gwiazda, która zaprowadziła mędrców do Betlejemu. Takim znakiem były cuda, które Pan Jezus czynił, kiedy karmił tłumy głodnych ludzi, kiedy uzdrawiał chorych, podnosił upadłych. To było dowodem na to, że On jest rzeczywiście tym obiecanym Mesjaszem, który miał przyjść. Takim znakiem jest Jego zmartwychwstanie. I my dzisiaj też nie lekceważymy tych znaków Bożej obecności w świecie. Takim znakiem dla nas jest to, że Kościół istnieje prawie 2000 lat. Mimo tylu prześladowań, mimo tylu męczenników, Kościół ciągle istnieje. Nawet jakby jednej części świata przymierał, innej części rodzi się na nowo. A my patrzyliśmy na te piękne pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy nie tylko w Krakowie, nie tylko w Warszawie, ale w Manili i w innych częściach świata gromadziły się miliony ludzi, aby spotkać się z Ojcem Świętym. Takim znakiem dla nas z pewnością dzisiaj jest to, że istnieje Radio Maryja i Telewizja Trwam. Mimo tylu przeciwników, mimo tylu prześladowań, Radio Maryja i Telewizja Trwam ciągle istnieją i możemy usłyszeć ten głos, głos polskiej prawdy. Dzisiaj, kiedy wspominamy Matkę Bożą Królową Polski, Kościół stawia przed nami znak niewiasty obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ale z drugiej strony ukazał się inny znak. Oto wielki smok ognisty, mający 7 głów i 10 rogów. Dlatego, kochani, jak tak patrzymy w koło, widzimy, że tyle jest zła, tyle nieprawości, tyle cierpienia, bo ten smok ma ciągle swoich zwolenników. I widzimy, jak ludzie muszą cierpieć, chorować, borykać się z krzyżami dnia codziennego. I nieraz ludzie pytają, czy Bóg, który jest Ojcem Wszechmogącym, nie mógł świata inaczej stworzyć? Czy Bóg, który jest Ojcem Miłosiernym, musi do tego dopuszczać, aby ludzie chorowali, cierpieli, aby borykali się z krzyżami dnia codziennego? Od początku, kiedy człowiek żyje na ziemi, pyta, o sens choroby, sens krzyża, sens śmierci. Taką częściową odpowiedzią w Starym Testamencie, jak wiemy, jest przykład cierpiącego Hioba. Hiob był człowiekiem sprawiedliwym. Za jego sprawiedliwość Bóg mu ogromnie błogosławił. Był najbogatszym człowiekiem na ziemi. Miał wspaniałe stada wielbłądów i owiec, piękny dom, wspaniałą rodzinę i poważanie u wszystkich. Ale coś złego zaczęło się dziać w życiu tego Hioba. Najpierw stracił swoje liczne stada wielbłądów i owiec, później swój dom, swoją rodzinę, wreszcie sam zapadł na zdrowiu. Przyjaciele przychodzą, zamiast mu pomóc, zastanawiają się nad tym, co on takiego uczynił, a jak bardzo musiał zgrzeszyć, że Bóg tak mocno go teraz doświadcza. A Hiob leży z pustymi rękoma przed Bogiem i mówi: Panie Boże, popatrz, nie mam już nic, ani moich stad wielbłądów i owiec, ani mojego domu, ani rodziny, nawet zdrowie mi zabrałeś. Panie Boże, popatrz na moje puste ręce, nie mam już nic, ale pozostałeś mi jeszcze Ty. I kiedy Bóg był dla Hioba jedyną i prawdziwą wartością i całym bogactwem, wtedy Bóg oddał Hiobowi wszystko w dwójnasób. I te stada wielbłądów i owiec, i dom, i rodzinę, i wiele lat życia mu jeszcze dołożył. Bo choroba, cierpienie to nie jest kara za grzechy. Może jest to jakieś doświadczenie, jakaś próba zesłana na człowieka, ale przede wszystkim jest to chyba wezwanie nas do pełni człowieczeństwa, to znaczy do tego, abyśmy nie liczyli na swoją młodość, na swoją urodę, na swoje znajomości, na swoje pieniądze, bo to wszystko jest czasowe i przemijające. Ale abyśmy tak jak Hiob stanęli przed Bogiem i powiedzieli: Panie Boże, to Ty jesteś prawdziwą naszą wartością i całym bogactwem. A chyba każde ludzkie cierpienie ma sens. Każda łza spływająca po policzku, każdy ból serca ma sens. Jeżeli Pan Jezus sam, dobrowolnie, przyjął drzewo krzyża na swoje ramiona i na tym krzyżu umarł dla naszego zbawienia. A my, bracia i siostry, jesteśmy Jego uczniami. I musimy iść tą drogą, którą On nam wskazał. A Pan Jezus nie szedł szeroką, wygodną drogą do szczęśliwego raju. Ale On szedł drogą krzyżową, aby umrzeć na krzyżu za nas i dla nas. A my musimy iść tą drogą, którą On nam wskazał. Musimy iść po to, aby tam stanąć, pod tym krzyżem, obok Jego Matki, i aby usłyszeć słowa: Niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka Twoja. Apostołowie często przychodzili do Pana Jezusa i mówili: Panie Jezu, popatrz, wszyscy Cię szukają. Bo rzeczywiście, jak tak czytamy Ewangelię, widzimy, szukali Pana Jezusa i ci mędrcy ze wschodu, aby oddać Mu pokłon. Szukali Go głodni, aby ich nakarmił. Szukali chorzy, aby ich uzdrowił. Szukali faryzeusze, aby wystawić Go na próbę. Szukali Go i oprawcy, aby Go ukrzyżować. I tak mi się nieraz wydaje, że te doświadczenia dnia codziennego są po to, abyśmy się opowiedzieli tu, teraz, w tej naszej ojczyźnie, po której stronie my rzeczywiście stoimy. Czy jesteśmy za Chrystusem, czy przeciw Niemu? W opowiadaniu pod tytułem Sen Bolesław Prus opisuje taką dziwną postać, która pracowała w kuźni i przy pomocy ciężkiego młota i stalowego dłuta dziurawiła granitowe kule zamkniętymi wewnątrz iskierkami światła. Za każdym uderzeniem tego ciężkiego młota granitowa kula jęczała i płakała krwawymi łzami. Ale kiedy już ta dziwna postać przedziurawiła te granitowe kule do samego środka, wtedy ze środka tej kuli wydobywała się maleńka łodyżka światła. I wtedy ta postać brała te granitowe kule i wynosiła z kuźni na zewnątrz, na słońce. A tamta łodyżka pokrywała się liśćmi i wyrastał wspaniały kwiat. I pyta autor tego opowiadania, Bolesław Prus, tej dziwnej postaci: Powiedz mi, kim ty jesteś i co ty takiego robisz? A ta dziwna postać odpowiada: ja jestem cierpienie. Gdyby nie ja, to dobro, które Bóg was stworzył, pozostałoby maleńkimi ziarnkami maku, zamkniętymi wewnątrz waszych granitowych ciał. A dzięki mnie, dzięki cierpieniu, to dobro, które Bóg was stworzył, może rozwinąć się we wspaniały kwiat miłości, życzliwości czy ludzkiej dobroci. Bo rzeczywiście, nieraz tak jest. Jak komuś się wydaje, że jest młody, piękny, bogaty, że tak zawsze musi być i nikt tego nie zmieni, to ten człowiek nieraz przychodzi obojętnie obok innych ludzi będących w potrzebie. Ale jak się ktoś nieraz namozoli z krzyżem dnia codziennego, który musi nosić, ten człowiek innymi oczyma patrzy na świat, na drugiego człowieka. A choroba, cierpienie kogoś jest doświadczeniem dla każdego z nas. Nie mijaj tego człowieka obojętnie. Bo jak się będziesz czuł, kiedy ty znajdziesz się w podobnej sytuacji, a inni będą odwracać oczy, aby nie widzieć twojej biedy, twojego cierpienia? Bracia i siostry, kiedy patrzymy tak na świat, widzimy, że jest wiele problemów, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Jest wiele spraw, których nie rozumiemy. Nieraz jesteśmy już ludźmi dorosłymi, a stoimy bezradni wobec tych problemów, wobec spraw, wobec doświadczeń, które nas często spotykają i nie wiemy, co począć, co zrobić, jak się zachować, jak postąpić, dokąd iść. Różne ideologie obiecują człowiekowi zbawienie. Obiecują nieraz nawet raj na ziemi. A często mówią: porzuć Boga, a będziesz szczęśliwy. Porzuć Boga, a my na ziemi zbudujemy raj bez Niego, a nawet wbrew Niemu. Bracia i siostry, my jesteśmy ludźmi historii. Uczymy się na doświadczeniach i wiemy, jak takie budowanie raju i szczęścia na ziemi bez Boga się kończy. Do kogo więc pójdziemy? Kto nam wskaże drogę? Czytałem kiedyś o jednym niewierzącym człowieku, który śmiał się z ludzi chodzących do kościoła i zastanawiał się, czy oni nie mają w życiu nic lepszego do zrobienia. Ale sumienie nie dawało mu spokoju. Chciał się przekonać w tej swojej niewierze. Chciał się upewnić. I kiedyś usłyszał o Lourdes, o tym cudownym miejscu, gdzie tylu ludzi chorych z całego świata przybywa, aby prosić Matkę Bożą o zdrowie. Postanowił, że pojedzie do Lourdes, aby to wszystko zobaczyć. Pojechał do Lourdes, poszedł tam na to miejsce, ustawił się obok tego cudownego źródła i patrzył, jak przychodzili ludzie, innych przynoszono na noszach, jak modlili się, obmywali w tym cudownym źródle, a później odchodzili z powrotem, innych odnoszono, a cały dzień właściwie nie zobaczył, żeby Matka Boża kogoś uzdrowiła. To upewniało go w jego niewierze. Tylko pod wieczór zobaczył młodą dziewczynę, jak niesiono ją na noszach, ale kiedy się jej lepiej przyjrzał, zobaczył, jak ona jest ciężko, a nawet śmiertelnie chora. Po jakimś czasie zauważył, że odnoszono ją z powrotem, ale zdrowia nie odzyskała. Zrobił mu się żal tej młodej dziewczyny, więc podszedł do niej, aby z nią porozmawiać i mówi: tak bardzo się modliłaś, a jednak Matka Boża cię nie wysłuchała. A dziewczyna patrzy na niego i mówi: Matka Boża zawsze wysłuchuje tych, którzy ją proszą. On zdziwiony: przecież zdrowia nie odzyskałaś. Bo ja nie prosiłam o zdrowie dla siebie, mówi młoda dziewczyna, ale prosiłam za kogoś, kto najbardziej Bożego miłosierdzia potrzebuje. Nie zrozumiał, o co ich chodziło, ale kiedy ją odnoszono dalej, jakoś dziwnie jeszcze na niego popatrzyła i to spojrzenie nie dało mu spokoju. Po nieprzespanej nocy pobiegł szybko do schroniska szpitalnego, aby porozmawiać z młodą dziewczyną. Przyjęła go siostra zakonna, która opiekowała się chorymi. Kiedy zapytał młodą dziewczynę, siostra mówi: szkoda, bo przed chwilą zmarła. Ale słyszałam jeszcze, jak w ostatnich słowach modliła się. Matko Najświętsza, weź moje młode życie, żeby on nie zginął na wieki. Zrozumiał, że to za niego się modliła. Zrozumiał, że to za niego ofiarowała swoje życie. Poszedł do spowiedzi, przyjął Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a później wziął jeszcze udział w skromnym pogrzebie tej młodej dziewczyny, która za niego ofiarowała swoje życie. Drodzy bracia i siostry, stoimy tu obok Matki Najświętszej pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Stoimy z naszymi cierpieniami, z naszymi chorobami, bolączkami, z naszymi krzyżami, które musimy dnia codziennego nosić. Ofiarujmy te nasze cierpienia, te nasze doświadczenia, te nasze krzyże za te trudne sprawy w naszej ojczyźnie. I prośmy o to, aby ojczyzna nasza pozostała wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii Jezusa Chrystusa. Bo ojciec święty Jan Paweł II mówił, cierpienie jest wielkim skarbem Kościoła. I pokazał, jak trzeba cierpieć do końca. I my też, razem z Nim, ofiarujmy to wszystko i złóżmy w dłoniach Matki Najświętszej. Bo te dłonie matczyne są najdelikatniejsze, serce matki jest najczulsze. Prymas Wyszyński tak często powtarzał, że dłonie matki nigdy nie zbrudzą, ale zawsze oczyszczą, zawsze przytulą. Dlatego cóż możemy powiedzieć na zakończenie? Módlmy się, jak modlił się poeta. Opolicz, Matko, te męki, te klęski i przekaż je swemu Synowi. Niech Twemu ludowi da woli hart męski i niech Pan Jezus chore serca w nas uzdrowi. Amen.